Chwała Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze jest umieć czasami niektóre pieśni na pamięć, prawda? Jak technika zawodzi, to człowiek nie jest bezradny. Niedawno od jednego pastora słyszałem takie stwierdzenie, że jakby prąd wysiadł, to nagle by się okazało, że nie możemy ani śpiewać, ani nic. Byśmy czekali, aż nam prąd włączą, prawda? I myślę, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie i miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy. Mam takie przemyślenia, kilka takich przemyśleń związanych z tym, że no, akurat w tym roku, niedawno, kilka dni temu było tak, że w moim domu zostałem tylko ja i mój pies. Wszyscy się rozjechali. Jeśli znacie takie określenie, być samym jak samotnym jak pies, czy sam jak pies, no to ja nie byłem sam jak pies, bo byłem ja i mój pies. Tak, żeby było nas dwóch, ale no, życie powoli wraca do normy. Wczoraj moja żona przyjechała z Dawidem, Ewa z Pawłem, Piotrek też przyjechał, jeszcze Sara i Ania są poza domem, ale wiecie, jak się tak nagle zostaje samemu, to jest taka nowa sytuacja, prawda? I człowiek ma jakieś takie przemyślenia z tym związane. No wszyscy mi mówią, i tak, chociaż masz tyle dzieci, no ale i tak w końcu zostaniecie we dwójkę. Trudno mi sobie to na razie wyobrazić, prawda? Ale no, jak tak zostałem sam, przychodzę do domu, wiecie, ten kawałek kostki masła, który mi żona zostawiła, to mi na tydzień starczył, jeszcze zostało. Także no jest jakaś taka nowa sytuacja i człowiek tak się zastanawia nad pewnymi rzeczami. Jak wszyscy są w domu, czy większość osób jest w domu, no to wydaje się, że mamy kontrolę nad tym, prawda? No wiemy, gdzie są, co robią, możemy porozmawiać, coś powiedzieć, nakrzyczeć, zawołać, wysłać gdzieś, tak? Jak wszyscy się rozjadą, gdzieś są poza domem, no to jest trochę inaczej i człowiek zaczyna też myśleć, prawda, że no, no sam nie mogę, ale wiemy, że Bóg w tym jest, tak? I myślę, że to jest też taka sytuacja, która nam pokazuje tego Boga też trochę inaczej, prawda? Że to, co Grzesiek też mówił o Jezusie. I mi się zaraz zaczynają przypominać takie wersety. To, że Pan Bóg mówi, że Jezus powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem na przykład, prawda? Że ona pojechała gdzieś tam w góry, widzieli owce, widzieli, jak te owce się doje i tak, jak ci pasterze tam mieszkają w takich prymitywnych warunkach, że my byśmy pewnie tam, nie wiadomo, czy byśmy jeden dzień wytrzymali. Oni tam kilka miesięcy, od kwietnia chyba do października, tam mieszkają z tymi owcami, opiekują się nimi, chodzą z nimi, prowadzą je. I to też jakby tak można zobaczyć Jezusa w takim innym świetle trochę, prawda? Co to znaczy, kiedy Jezus mówi, że ja jestem dobrym pasterzem? Albo co to znaczy, kiedy Dawid mówił, Pan jest pasterzem moim? On, który był pasterzem, on, który się wychował przy owcach i dużą część swojego życia spędził przy owcach, on, kiedy wypowiadał te słowa, znał jakby głębię tego stwierdzenia, prawda? Wiedział, co to znaczy, że to nie jest nie tylko jakieś takie zdanie, które ładnie wygląda na ścianie, ale że to jest jakaś taka rzeczywistość, że to jest coś takiego, co ma bardzo praktyczny wymiar w naszym życiu, że to ma takie bezpośrednie i mocne przełożenie na nasze codzienne życie. I Jezusa widzimy w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie w bardzo różnym świetle, prawda? Jezus mówi o sobie bardzo wiele różnych rzeczy. To, że jest pasterzem, jest wodą, jest światłem, jest drzwiami, jest drogą, prawda? No właśnie, i każdy z nas jakoś tego Jezusa widzi. Z czym nam się najbardziej kojarzy nasz Pan, kiedy o Nim myślimy? Wcześniej słyszeliśmy o tym, że jest jedynym pośrednikiem, prawda? Myślę, że w naszym kraju tą biblijną prawdę warto bardzo mocno podkreślać. Jezus jest jedynym. Jedynym. To brzmi prawie jak jakieś bluźnierstwo w uszach naszych rodaków, ale taka jest prawda Bożego Słowa. Nie ma innego pośrednika. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Co jeszcze o Jezusie możemy powiedzieć? Co jeszcze może być dla nas takie ważne? Co o Nim wiemy? O tym, co robił i o tym, co robi dzisiaj. Prawda? Myślę, że kiedy przeżywamy różne rzeczy, to jakby tak pewne fakty z życia Jezusa są dla nas ważniejsze niż inne. Prawda? Ostatnio ja sobie to zapamiętałem, co Grzesiek mówił, że do niego na przykład przemawiają te momenty, kiedy Jezus uzdrawiał. Prawda? Tak mówiłeś. No. I dlatego, że przeżywamy coś. Tak? I myślę, że każdy z nas coś przeżywa i każdy z nas widzi jakiś aspekt życia czy służby Jezusa mocniej niż inne. Prawda? Co Jezus robił, kiedy żył na ziemi? Żył na ziemi, prawda? 3 lata to była taka, można powiedzieć, intensywna, czy ta właściwa służba, którą wykonywał. Przez 30 lat przygotowywał, Bóg go przygotowywał do zadania, które miał wykonać. Co on robił tutaj na ziemi? Co takiego ważnego? Nauczał. Uzdrawiał. Co jeszcze? Rozmawiał z poszczególnymi ludźmi, prawda? Głosił Ewangelię, wzywał do upamiętania. Czasami potrafił poświęcić dosyć dużo czasu jakiemuś jednemu człowiekowi. Czasami szedł gdzieś do jakiegoś miejsca tylko po to, żeby spotkać się z jednym człowiekiem i porozmawiać z nim, czy uwolnić go od demonów, tak? Czy jeszcze coś zrobić. Co jeszcze robił? Co jeszcze robił oprócz tego? Modlił się, prawda? Miał taką dosyć bliską relację ze swoim ojcem. Co jeszcze? Jak? Wzbudził zmartwychwstał. Tak, myślę, że to możemy zaliczyć do cudów, prawda? Do cudów, uzdrowień, do tych rzeczy takich spektakularnych. A zauważyliście to, że dosyć dużo czasu poświęcał swoim uczniom? Prawda? Myślę, że to nam umyka troszkę. Że dużo czasu poświęcał na taką indywidualną rozmowę z uczniami. Siadał z nimi, jadł z nimi, dużo przebywali ze sobą. Widzieli go nie tylko w takich momentach, w jakich my się widzimy, prawda? Że spotykamy się na nabożeństwach, czy może gdzieś tam też nieoficjalnie towarzysko, ale oni spędzali ze sobą czas tak jak rodzina niemalże. Razem jedli, razem mieszkali, razem wędrowali, razem mieli jakieś takie sporne rzeczy, prawda? Kłócili się na przykład, kto jest największy z nich. Jezus musiał wchodzić w tę sytuację, tak jak ojciec rozstrzyga sprawy między swoimi dziećmi. Czasami odchodził na osobność, czasami brał 3 uczniów swoich i się oddalał. Dużo czasu poświęcał swoim uczniom. I myślę, że to też była ważna część jego służby, dlatego że ci uczniowie, oni stanowili trzon, fundament Kościoła, który miał powstać, prawda? Przygotowywał ich. Nauczał tłumy, ale nauczał też, miał taki czas, kiedy mówił w podobieństwach do ludzi, ale wyjaśniał podobieństwa swoim uczniom. Straktował ich w szczególny sposób. I uczniowie byli jakby takim, można powiedzieć, taką szczególną grupą ludzi, którą się zajmował Jezus. Prawda? Wybrał każdego z nich pojedynczo. Stworzył z nich pewną grupę. I można powiedzieć, że kształtował ich, uczył ich, prowadził ich. I Biblia też mówi, ale może sięgniemy do Bożego Słowa. Ewangelia Jana. Siedemnasty rozdział. Arcykapłańska jest modlitwa Jezusa. Jest to jeden z takich, no, bardzo lubię ten fragment, nie ukrywam, jest taki bardzo osobisty. Możemy zobaczyć Jezusa z innej strony, z tej jego bardzo osobistej modlitwy do Ojca. 17 rozdział, od 9 wersetu. Jezus modli się tutaj o różne rzeczy, tak? Ale ta modlitwa w dużym stopniu jest poświęcona, czy jest modlitwą o Jego uczniów. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. O co się modli Jezus? O swoich uczniów. O co? Żeby Bóg ich zachował. Zachowaj ich. Widzicie to? I myślę, że ważną taką częścią życia i służby Jezusa była taka modlitwa o Jego uczniów. Może nie widzimy tego często, prawda? Nie wiemy, o co Jezus się modlił, kiedy odchodził gdzieś na bok, na górę, i Boże Słowo mówi, że spędził całą noc na modlitwie do Boga. Możemy się zastanawiać, no przez całą noc się modlić? Trzeba mieć co mówić, prawda? My, nasze modlitwy, no, nie są takie długie, prawda? Czasami wręcz, no, bardzo krótkie. Dużą część naszej modlitwy poświęcamy na to, żeby modlić się o swoje sprawy i swoich najbliższych. Jezus tutaj pokazany jest, jak wielkie znaczenie dla Niego miało, jak ważną rzeczą dla Niego było to modlić się o swoich uczniów. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych. Zachowaj. Wiecie, to, że uczniowie przez te 3 lata, tych akurat 12, wytrwali przy Jezusie, że przeszli przez cały ten czas, że, no, wiemy, że później to się, wszyscy się rozproszyli, uciekli, tak? Ale pomimo tego, że uciekli, to i tak możemy powiedzieć tak, dzięki Bożej łasce, dzięki modlitwie Jezusa, oni z powrotem zostali jakby zgromadzeni i przywróceni do tej służby, która została im powierzona na początku. I chciałbym, żebyśmy właśnie popatrzyli. 12 werset. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. I tutaj widzimy, jakby Jezus nam odsłania też tą swoją inną rolę, która nie jest dla nas taka widoczna. Co robił? Zachowywałem i strzegłem. Widzicie to? Jezus mówi, że przez te 3 lata, kiedy chodził z uczniami, to nie tylko uzdrawiał, nie tylko głosił Ewangelię, nie tylko robił te różne rzeczy, które robił, ale też, i w zasadzie Jezus tylko o tym tutaj wspomina. Nie wspomina o tych wielkich cudach, tym rozmnożeniu chleba i innych. Dla Niego jakby to w ogóle nie było takie istotne. Ale to, co podkreśla na zakończenie swojej służby tutaj na ziemi, przed swoim Ojcem, to jest to, mówi: zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął. 15 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. 20 werset. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. I możemy zobaczyć Jezusa w tej roli, którą my znamy, o której wiemy, ale o której często zapominamy. Jezusa jako orędownika. Jezusa jako tego, który wstawia się za mną i za tobą. Prawda? To jest Jego rola dzisiaj. Ten, który poszedł do nieba, siedzi po prawicy Ojca i co robi? Wstawia się za nami, orędzie za nami, ujmuje się za nami. No, myślę, że czasami być może byliśmy w takich sytuacjach, że zależało nam na czyimś poparciu, na czyimś takim dobrym słowie w naszej sprawie, żeby ktoś coś powiedział komuś, jakieś takie pozytywne słowo na nasz temat, taką jakąś dobrą rzecz. Prawda? A wyobraźmy sobie, mamy Jezusa Chrystusa, jedynego, jednorodzonego Syna Boga Ojca, który siedzi po prawicy i wstawia się za nami, oręduje za nami. Być może, nie być może, na pewno, to, że dzisiaj tutaj siedzisz, to, że jesteś jeszcze człowiekiem wierzącym, to, że nie odszedłeś gdzieś do świata, to, że nie skończyłeś źle, jest rezultatem, wynikiem tego, że Jezus wstawiał się i wstawia się za tobą. Przypomina mi się ten werset, kiedy Jezus powiedział do Piotra, że szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Myślę, że Piotr był bardzo zbudowany tym, że to jest taka wspaniała wiadomość dla nas w tej naszej takiej szarej rzeczywistości, kiedy często zapominamy, kiedy mamy wrażenie, że Bóg o nas zapomniał, że nas opuścił, że nas zostawił, że sami musimy się zmagać z naszym życiem, z tymi wszystkimi przeciwnościami, problemami, kłopotami. Czujemy się przywaleni i obciążeni ponad siłę. I zapominamy o tej prawdzie Bożego Słowa, o tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. A ta rzeczywistość jest taka, że mamy orędownika, mamy Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. I cały czas widzi nasze życie, cały czas kontroluje sytuację. To tak jak my, jak nasze dzieci gdzieś się rozjadą, wiecie, no to mamy teraz te telefony komórkowe, prawda, i wydzwaniamy rano i wieczorem, żeby się upewnić, że wszystko jest dobrze, prawda? Jezus nie tylko kontroluje sytuację, On nie tylko widzi, On wie, co się z nami dzieje. On też wpływa na nasze życie. On też wyciąga swoją rękę i tak jak wcześniej już słyszeliśmy, On tak jak dobry pasterz chroni, prowadzi, podnosi, leczy, pomaga, a czasami idzie za tą owcą, która gdzieś tam odeszła i przyprowadza z powrotem do stada. Taki jest nasz Jezus. I myślę, że to jest coś, co czasami może nam umknąć w tym naszym zabieganiu i zaganianiu. I chciałbym przeczytać kilka takich wersetów, które o tym mówią. Jeden z najbardziej znanych. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Coś takiego może abstrakcyjnego, prawda? No, że coś będzie strzec naszych myśli, prawda? Naszych serc. Ale wiecie, czasami jest tak, że w różnych sytuacjach możemy być zaskoczeni tym, że potrafimy zachować spokój. Zauważyliście to? Że sami nie potrafimy wytłumaczyć tego, że no, nie jesteśmy spanikowani, nie jesteśmy przerażeni, nie jesteśmy jacyś tacy zrozpaczeni, ale mamy świadomość tego, że nie zostaliśmy sami, że Bóg wspiera nas samą świadomością tego, że jest przy nas. Myślę, że to już jest potężne wsparcie. Taki przykład mi się przypomina. Kiedyś robiono eksperyment, że wrzucono szczura do jakiegoś naczynia z wodą. No i on po pewnym czasie utonął. Po godzinie czy po dwóch godzinach. Ale kiedy tego szczura wyłowiono i wrzucono go drugi raz, kiedy miał taką nadzieję, że zostanie wyciągnięty, on pływał 3 czy 4 razy dłużej. I podobnie jest z nami. Sama świadomość Bożej obecności. Dlatego warto, żebyśmy przypominali sobie te rzeczy. Sama świadomość Bożej bliskości, Bożej opieki, Bożej obecności. Po co Jezus mówi to, że tam, gdzie jest was 2 albo 3, ja jestem z wami, pośrodku was. Po co Jezus powiedział, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata? Wiecie po co? Właśnie po to, abyśmy, kiedy staniemy przed różnymi rzeczami, trudnymi, czasami tragediami, dramatami, które rozdzierają serce, żebyśmy nie byli zrozpaczeni, żebyśmy nie utracili wiary, żebyśmy zachowali to, co jest dla nas najważniejsze. Drugim Tesaloniczan Paweł pisze do swojego młodego syna w wierze: a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Wiesz, skąd się bierze to, że trwasz? Wiesz, skąd się to bierze? Wiesz, dlaczego potrafiłeś znieść tyle, ile zniosłeś i doszedłeś aż do tego momentu, pomimo różnych upadków i różnych zakrętów w twoim życiu? Wiesz, dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś? Właśnie dlatego, że Bóg ciebie utwierdzał i strzegł ciebie od złego. W taki sposób, którego, że my czasem o tym nie wiemy. Tak jak nasze małe dzieci, które pędzą na oślep, taki półtoraroczne dziecko, które dopiero się co nauczy chodzić, biegnie na oślep i gdyby go tata od czasu do czasu za kołnierz nie złapał, to by różnie mogło być, prawda? I my czasami tak się zachowujemy. Bóg nas łapie, Bóg nas trzyma, Bóg nas powstrzymuje, On nas chroni i On nas strzeże od złego. I myślę, że dopiero kiedy staniemy przed Bogiem, zobaczymy te wszystkie sytuacje, kiedy zachował nasze życie, a my nawet o tym nie wiedzieliśmy. Kiedy zachował naszą wiarę, kiedy nie pozwolił, żebyśmy zrobili jakąś głupią rzecz. Wiemy, 1 Jana 5,18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i co? I zły nie może go tknąć. Zdajesz sobie sprawę z tego, z tej Bożej opieki, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem, mogą się dziać z tobą różne rzeczy, ale Boże Słowo mówi, że diabeł nie może cię tknąć. Boże Słowo mówi, że anioł pański zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją. Jesteśmy strzeżeni. Jesteśmy strzeżeni przez potężnego Boga. I czasami nam się wydaje, że to dzięki naszej wierze, dzięki temu, że się, nie wiem, często modlimy, albo rano wstajemy i się modlimy, i dzięki temu, że chodzimy na nabożeństwa i tak dalej. To jest ważne. Nie możemy tego zaniedbać i nie możemy sami się świadomie wystawiać na diabelskie ataki. Ale to główna zasługa leży po stronie Boga. On jest tym, który nas strzeże i On jest tym, który diabłu wyznacza granice. Na ile sobie może pozwolić wobec nas. Myślę, że przykład Joba bardzo wyraźnie to pokazuje, prawda? Diabeł musiał się pytać. Drugi Tymoteusza 3,11. Paweł mówi tak: jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Biblia nam nigdzie nie obiecuje, Pan Bóg nie obiecuje nam w swoim słowie, że złe rzeczy nie będą nas dotykały, że trudności nie będą nas spotykały. Biblia nam nigdzie nie obiecuje, że będziemy żyli bezproblemowym życiem, chociaż niektórzy ludzie tak głoszą, ale to nie jest prawda. Człowiek wierzący będzie tutaj doświadczał na ziemi wszystkiego. Wszystkiego. Tego, co się przydarza każdemu zwykłemu człowiekowi. Z jedną różnicą. Że człowiek wierzący ma Boga po swojej stronie. Kiedy idzie przez ciemną dolinę, nie idzie sam. Kiedy choruje, nie choruje sam. Wszystko jest pod Bożą kontrolą, z Bożego przyzwolenia i Bóg cały czas jest w tej sytuacji. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Myślę, że to jest wspaniałe świadectwo, ale też taki przykład, który pokazuje nam, że Bóg jest z nami zawsze, w każdej sytuacji. I ostatni werset, który chcę przeczytać, Judy 1,24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Bóg może ciebie ustrzec i mnie od upadku. On może to zrobić. Dlatego warto się o to modlić, warto do Niego przychodzić, warto o tym pamiętać, że jesteśmy zależni od Niego, że jesteśmy w Jego ręku, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tylko i wyłącznie jest to Jego zasługą. Nigdy nie pozostajemy bez opieki. Myślę, że to jest rzecz, o której łatwo jest zapomnieć. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy namawiani do tego, żebyśmy sobie dobrze radzili, żebyśmy kontrolowali sytuację, żebyśmy brali sprawy w swoje ręce. Ważną rzeczą jest, żebyśmy nie zaniedbywali, żebyśmy robili to, co do nas należy, żebyśmy nie byli leniwi, ociężali, żebyśmy nie narażali się sami świadomie na niebezpieczeństwo, żebyśmy trwali w społeczności, żebyśmy czytali Boże Słowo, żebyśmy się modlili. Myślę, że te wszystkie rzeczy wiemy, ale żebyśmy mieli też świadomość tego, że jesteśmy w Bożym ręku, że tak jak mówi Boże Słowo, że z Jego ręki nikt nas nie wyrwie. Jest to Boże zapewnienie, Boża obietnica, prawda Bożego Słowa. Diabeł chciałby, żebyśmy o tym zapomnieli, żebyśmy się bali, żebyśmy byli przerażeni, żebyśmy drżeli o siebie, o swoje dzieci, o swoich najbliższych. Musimy pamiętać, że wszystko jest w Bożym ręku. Wiecie, to jest taka moja myśl, kiedy zostałem sam, człowiek nie odkrywa nowych rzeczy. Powiem tak, ja też nie mówię nic nowego, ale uświadamia sobie na nowo. Jakby przypomina sobie to, o czym tak łatwo jest zapomnieć, że Bóg jest naszym pasterzem. On jest moim pasterzem. Amen. Powstańmy do modlitwy.